To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
opuszczamy sprawy lokalne, krajowe, globalne i wylatujemy na Marsa.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dominik Łowicki, wydawca podcastów Wyborczej i Wysokich Obcasów. Wyniki wyborów wciąż do nas spływają i po informacji o wyborach odsyłam na stronę Wyborczej. A my odlatujemy od wyborów tak daleko, jak się da. Naszym gościem jest Piotr Cieśliński, dziennikarz naukowy Wyborczej. Dzień dobry, Piotrek.
Dzień dobry, witam.
Dałeś się zamknąć w marsjańskim habitacie, no to uproszczając może, to jest takie schronienie, w którym zamieszkają pierwsi kolonizatorzy Marsa. Teraz uproszczam, jak się da. Czyli można powiedzieć, że przygotowujesz się na wszelką ewentualność.
Tak, dałem się zamknąć. Z przyjemnością zresztą, bo to było wspaniałe doświadczenie. Ta baza nie znajduje się na Marsie oczywiście, tylko całkiem niedaleko, w Polsce, w Rzepienniku, małej miejscowości na południe od Tarnowa, w przepięknej, pofałdowanej okolicy Pogórza Karpackiego. Przy dobrej pogodzie można stamtąd dostrzec Tatry, ale oczywiście my nie oglądaliśmy tych pięknych widoków, bo byliśmy zamknięci w pomieszczeniu, czy pomieszczeniach bez okien. Dlatego, że chodziło o to, aby warunki naszego pobytu jak najbardziej przypominały to, co się będzie działo w prawdziwej bazie na Marsie albo na Księżycu, no w każdym razie poza Ziemią.
A mówisz o sobie w liczbie mnogiej, to nie byłeś tam tylko ty, tylko byłeś w większej grupie w tym habitacie.
Tak, tą misję zorganizowała National Geographic z okazji premiery nowego serialu takiego dokumentalnego, który oni będą puszczali od najbliższego czwartku. NASA Kosmiczne Innowacje to się nazywa, a byliśmy tam w szóstkę. Dziennikarze i dziennikarki. Ta misja była trochę mniej poważna niż normalnie się odbywa w takim habitacie, bo mieliśmy całkowitą dowolność w wykonywaniu eksperymentów, mniejszy reżim życia na stacji, nie mieliśmy takiego ścisłego harmonogramu jak to zwykle i mieliśmy dość krótki czas pobytu, bo po zaledwie 24 godziny, a zwykle takie misje trwają tam tydzień lub dwa tygodnie, przez tydzień lub dwa tygodnie ludzie są odosobnieni, izolowani, a my tam byliśmy tylko 24 godziny, ale i tak dało nam się to we znaki, naprawdę, bo głównym jakby motywem eksperymentów, jakie są przeprowadzone w takich, to się nazywa analogowa stacja, czyli stacja, która jest analogiem, przypomina stację pozaziemską. Głównym motywem takich eksperymentów, które tam są przeprowadzone, jest badanie, jak się ludzie zachowują w warunkach całkowitej izolacji, w warunkach oddalenia od innych, w warunkach zamknięcia i takiego dość nudnego, powtarzalnego życia.
Powiedz, jakie tam panowały warunki? Bo ty tam przebywałeś cały czas z tą szóstką innych dziennikarzy, dziennikarek? Czy były takie dłuższe momenty, kiedy przebywałeś sam i mogłeś tę izolację poczuć?
Zaskoczenie jest całkowite, dlatego że z zewnątrz to jest niepozorna, drewniana chata na zboczu wzgórza. Ale jak wchodzisz do środka, to całe wnętrze jest wyłożone metalizowaną srebrną folią, no i wygląda to tak jak wnętrze stacji kosmicznej. Wnętrze jest zagracone, jak przy troszkę przypomina taki garaż albo szopę gospodarczą, gdzie trzyma się różne urządzenia i przyrządy tak na wszelki wypadek. Tam jest mnóstwo różnych urządzeń i różnych przyrządów, które były wcześniej używane i które mają być używane do kolejnych eksperymentów. Jest dość ciasno. Powiem tak, że cała stacja się składa z kilku pomieszczeń. Jest maleńka kuchnia, bardzo maleńka, ledwo żeśmy się tam mieścili przy stoliku, w szóstkę. Jest sypialnia. W sypialni każdy ma swoje łóżko i też taki kącik, gdzie można się zamknąć i odseparować od innych i wtedy temu komuś nie można w ogóle przeszkadzać. No to jest taka zasada, że to jest miejsce prywatne, do którego nikt oprócz właściciela nie ma wstępu. Tam też można trzymać swoje rzeczy prywatne. Są też laboratoria. Jest pomieszczenie laboratoryjne, takie większe, ogólne i mniejsze biolab do przeprowadzania eksperymentów biologicznych. Jest też pomieszczenie do ćwiczeń. dlatego że na stacji kosmicznej czy na stacji marsjańskiej trzeba będzie ćwiczyć. To będzie obowiązek nawet. Jest bieżnia do biegania, jest rowerek, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która lata nad naszymi głowami, astronauci mają obowiązek codziennie ćwiczyć przez godzinę. No chodzi o to, żeby masa mięśniowa w warunkach nieważkości, osłabieniu ulegają nasze mięśnie, nasze kości. No i chodzi o to, żeby nie pogorszyła się nasza kondycja. A poza tym jeszcze jest ostatnie pomieszczenie, o którym chyba nie wspominałem do tej pory, to taki magazyn na odpady. On musi być szczelnie odseparowany od całej stacji, no bo tam oczywiście lądują rzeczy, w których mogą się rozwinąć niebezpieczne bakterie lub patogeny, jakieś grzyby, więc to musi być wszystko odseparowane i trzymane do momentu, kiedy nie zostanie wyrzucone ze stacji, musi być całkowicie odseparowane od reszty stacji. No i tak to wygląda. Myśmy tam siedzieli, myśmy robili eksperymenty takie, jakie sobie sami wymyśliliśmy, na przykład mogliśmy zbadać mocz, jest tam maszyna do USG i mogliśmy się pobawić troszkę tą maszyną. Ja nigdy nie miałem jeszcze okazji do tego, aby za pomocą skanera USG tam sprawdzać, jak wygląda wątroba na przykład albo serce, ale też mogliśmy na przykład sobie coś zbudować w drukarce 3D, która też tam była. Mieliśmy dość ograniczony czas, 24 godziny to nie jest wcale tak dużo, z tego co najmniej 8 godzin musieliśmy poświęcić na sen, bo sen też był jednym z elementów eksperymentu. Jak człowiek się wysypia w takich warunkach? Wiesz, że tam panuje potworny hałas, ponad 60 decybeli, bo pracują te wszystkie maszyny do filtrowania powietrza i oczyszczania powietrza. Cały czas pracują różne urządzenia i jest taki jednostajny szum. Niektórym to bardzo przeszkadza i nie mogą spać. Ja akurat lubię. Lubię ten jednostajny szum, to mnie nawet tak usypiał. Aczkolwiek chyba 2 razy budziłem się w środku nocy. Mi przeszkadzały światła. Nie dało się niestety całkowicie odseparować i odciąć od świateł, które cały czas gdzieś tam migają i jarzą się na stacji.
Czy przez cały czas byliście w tę szóstkę dziennikarzy, dziennikarek obserwowani przez naukowców, a nie kontrolowali wasze parametry życiowe?
Tak, jest centrum kontroli lotów, które znajduje się poza bazą i tam cały czas ktoś dyżuruje i obserwuje. Na bazie są kamery, oczywiście nie w toalecie, ale we wszystkich pozostałych pomieszczeniach jesteśmy obserwowani z zewnątrz przez centrum kontroli lotów. W centrum kontroli lotów siedziała dr Agata Kołodziejczyk, która zorganizowała tą całą wyprawę i w ogóle jest organizatorką tej bazy analogowej w Rzepienniku. Także byliśmy bezpieczni. Nawet mieliśmy zorganizowany taki sztuczny alarm na stacji. Alarm polegał na tym, że nagle Centrum Kontroli Lotów dostało informację o tym, że nadlatują meteoryty, które mogą uderzyć w stację i ją uszkodzić. Musieliśmy ubrać się w kombinezony, w hełmy i schronić się w jednym z pomieszczeń stacji, oczekując na dalszy przebieg wypadków. Na szczęście nic złego się nie stało.
A kim byli ci naukowcy? Co to byli za ludzie? Miałeś okazję ich poznać, z nimi porozmawiać albo się czegoś ciekawego od nich dowiedzieć?
Główną organizatorką i prowadzącą eksperymenty w stacji jest dr Agata Kołodziejczyk. Ona jest biolożką. Określa siebie jako astrobiolożkę, ponieważ zajmuje się głównie badaniami biologicznymi, związanymi z podbojem kosmosu, a więc na przykład tym, w jaki sposób kosmonauci mogliby poza Ziemią uprawiać własne rośliny i żeby się nimi odżywiać.
Jak stamtąd wyszedłeś, jak już opuściłeś ten habitat, no to pomyślałeś, jak ten osioł ze Shreka, ja chcę jeszcze raz, czy raczej nigdy więcej? Czy to było raczej przytłaczające dla ciebie doświadczenie? Te światła, ten odgłos, który mówiłeś, że ci nie przeszkadzał, ale jednak słyszałeś go przez cały czas. Jak się czułeś na koniec tego eksperymentu?
No jednak to mnie troszkę przytłoczyło. Ja generalnie rzecz biorąc, przed tą misją byłem fascynatem kosmosu i tak sobie wyobrażałem, że może gdyby ktoś mi zaproponował lot w kosmos, to z chęcią wsiadłbym do rakiety i poleciał. Ale teraz tak sobie myślę, żebym się 2 razy nad tym zastanowił. To jednak jest doświadczenie dość klaustrofobiczne i trzeba się liczyć z tym, że no, cała podnieta związana z poznawaniem czegoś nowego wiąże się jednak z dużą ilością takich całkiem przyziemnych dolegliwości i uciążliwości.
No i co to jest? Co to są za uciążliwości i dolegliwości? To tak doskwierają. Poza tymi światłami i dźwiękami.
No więc to, że musisz przebywać w tej samej ograniczonej, ciasnej przestrzeni wciąż z tymi samymi ludźmi, którzy nie są twoimi bliskimi, prawda? Tylko to ktoś obcy. Właściwie nie masz dla siebie żadnej prywatności. Poza tym ten hałas, o którym wspominałem, ciągły szum, dziwne światła, to nie są naturalne światła, to są sztuczne światła, jakkolwiek można byłoby się starać, aby naśladować oświetlenie takie, jakie jest na Ziemi tutaj, to jednak tam w środku cały organizm odbiera te światła zupełnie inaczej. Poza tym nuda jednak. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że prawdziwi astronauci mają tak wypełniony harmonogram różnymi zadaniami do wykonania, że prawdopodobnie nie mają czasu na to, aby się nudzić. My mieliśmy dużą dowolność. I to był chyba błąd, dlatego że tak naprawdę po chwili zabawy tymi wszystkimi urządzeniami, przyrządami, które znajdowały się we wnętrzu stacji, każdy z nas zaczął się rozglądać za czymś innym i szczerze mówiąc zaczęliśmy się trochę nudzić. Ale przyznam, że w jednym z pomieszczeń znaleźliśmy gry planszowe i książki i różne rzeczy, których można byłoby użyć do tego, żeby się rozerwać. Natomiast nie wyobrażam sobie, aby w ten sposób spędzić 2 tygodnie? Miesiąc? No bo tyle by musiała zabrać wyprawa na Marsa.
No to już perspektywa się zupełnie zmienia. Fajnie, że mieliście te książki, te gry, bo już sobie wyobrażałem, że nie mieliście tam kompletnie nic. Ale to, o czym mi opowiadasz, to mi przypomina takie sytuacje jak jakieś, nie wiem, zjazdy, spotkania, szkolenia, gdzie nagle trafiasz w otoczenie ludzi, których zupełnie nie znasz. Na początku są zupełnie obcy, ale jednak po tych paru godzinach te więzi się budują. I czy zakumplowaliście się w tej drużynie, czy raczej zostaliście w tych rolach tych astronautów, którzy skupiają się na swoich zadaniach?
Myśmy się zakumplowali, ale to różnie bywa, bo dynamika grupy może pójść w bardzo różnym kierunku. Agata Kołodziejczyk opowiadała nam o jednej z poprzednich misji, w której astronauci się dosłownie pogryźli. Tak też bywa. Generalnie rzecz biorąc, te misje służą temu przede wszystkim, aby badać psychologię życia w takich zamkniętych, izolowanych, mało liczebnych społecznościach. Ale tak, myśmy się zaprzyjaźnili, prawdopodobnie już do końca poznajemy kumplami, no ale to było tylko 24 godziny. Być może po 2 dniach byśmy już na siebie warczeli, a po tygodniu może byśmy zaczęli się gryźć, tak jak tamta poprzednia misja.
No gryźć albo kochać, nie wiadomo jak działa, czy raczej wiadomo jak działa nasza psychika, że te więzi siłą rzeczy się pojawiają, prawda?
Tak, pojawia się taka solidarność i wspólnota związana z tym, że jednak jesteśmy w tym samym miejscu i musimy sobie radzić z tymi samymi problemami. Tak, powiedziałeś coś o miłości, też jest ważna rzecz, bo trzeba sobie powiedzieć, że jak ludzie zaczną latać i odbywać dłuższe podróże kosmiczne, no to miłość, takie relacje bardziej intymne, no również będą wchodziły w grę. Teraz to jest zakazane oficjalnie na pokładzie stacji kosmicznej. Relacje intymne są wykluczone, ale w przyszłości trzeba będzie je dopuścić i też trzeba będzie znaleźć jakieś reguły i też trzeba będzie sobie z tym radzić. Więc kto wie, może w Rzepienniku kolejna z misji będzie właśnie badała tego typu sprawy.
No pewnie, póki co w kosmos wybierają się naukowcy, ale z czasem, no i to są jakieś odosobnione przypadki, gdzie latają też bardzo bogaci ludzie. Ale jak stanie się to bardziej powszechne, a pewnie kiedyś tam się stanie, to pewnie do takich romansów będzie dochodzić. Chyba, że my czegoś teraz nie wiemy. Ale ty jeszcze wspomniałeś jedną ciekawą rzecz, mianowicie tę nudę, bo nuda to też jest, mam wrażenie, mega ekskluzywne uczucie. Dzisiaj, kiedy wszyscy mamy telefony z dostępem do internetu w kieszeni, w każdej chwili możemy spędzać miło czas na przeróżnych platformach, bo tam rozumiem telefonów mieć nie mogliście. tak jak i w kosmosie.
Mieliśmy telefony, więc tak jak powiedziałem, ta nasza misja nie była aż tak poważna, jak normalnie w takim miejscu się to powinno odbywać. Mieliśmy. Ale też powiem, że w tej chwili w kosmosie, na przykład na pokładzie stacji kosmicznej, astronauci również mają dostęp do, może nie mają telefonów komórkowych, ale mają dostęp do internetu i mogą sobie na bieżąco połączyć z Ziemią, ze swoimi bliskimi i sobie przeglądać różne wiadomości. Także to już nie jest tak, że ta izolacja w kosmosie jest całkowita i zupełna.
Czyli rozumiem, to w czym uczestniczyłeś, to był taki pokaz prasowy, taka demonstracja, a jeżeli któryś z naszych słuchaczy, słuchaczek chciałby czegoś takiego spróbować, to jest jakiś sposób, żeby się na taką misję kosmiczną pod Tarnowem wybrać?
Tak, to jest możliwe, tak jak myślę, na kilka sposobów. To znaczy do Rzepiennika, do tej stacji przyjeżdżają na przykład studenci. Studenci, doktoranci, którzy wykonują eksperymenty na przykład do swoich prac magisterskich albo do swoich prac doktorskich czy prac inżynieryjnych. Tam przyjeżdżają naukowcy, którzy testują wynalazki na bardzo wczesnym etapie. Takie wynalazki, które będą mogły potem znaleźć zastosowanie w kosmosie. A więc jeśli ktoś jest zainteresowany takim pobytem, to wystarczy, żeby na przykład zabrał się za taką pracę naukową albo wymyślił jakiś wynalazek i wtedy droga do testowania prototypu w stacji w Rzepienniku stanie dla niego otworem. Ale też ta stacja jest częściowo przedsięwzięciem komercyjnym. To znaczy można się zapisać na pobyt na tej stacji i po prostu za niego zapłacić. Agata Kołodziejczyk opowiadała nam, że było już mnóstwo komercyjnych misji w Rzepienniku. To są ludzie z całego świata. Przyjeżdżali nawet bogaci szejkowie arabscy. Przyjeżdżali ludzie, którzy chcą w przyszłości zostać komercyjnymi astronautami, turystami kosmicznymi, ale chcą najpierw spróbować, czy warunki życia na stacji im odpowiadają i wtedy sobie wykupują taką misję w Rzepienniku. Nasza misja była już 79. misją z kolei, a więc możesz sobie wyobrazić, już 78 misji się tam odbyło, kilkaset osób spędziło tam od tygodnia do dwóch tygodni w zamknięciu i izolacji, no i właśnie to byli studenci albo komercyjni użytkownicy.
To, co mówisz, jest bardzo ciekawe i chciałbym porozmawiać z ludźmi, którzy spędzili tam faktycznie tyle czasu, ile opisujesz, te dwa tygodnie, bo ta perspektywa na pewno byłaby zupełnie inna niż ta twoja, chociaż już ta twoja jest ciekawa. Jeszcze odnośnie samej tej bazy, zanim przejdziemy może do innych tematów, to muszę ci jedno pytanie zadać. Co tam jadłeś?
No myśmy mieli zwykły catering.
Jestem rozczarowany, myślałem, że jakieś kosmiczne jedzenie, wiesz, racje żywnościowe astronautów, a tu nic z tego.
Tak, ale powiem ci, że w tej chwili na stacji kosmicznej nie używa się żadnych past w tubkach albo tabletek, jak to czasami widać na filmach science fiction. Prawdziwi astronauci jedzą teraz normalne, zwykłe potrawy gotowe do spożycia po podgrzaniu w piecyku elektrycznym. O, to ważne, bo na stacji kosmicznej się podgrzewa potrawy w piecyku elektrycznym, a nie w mikrofalówce, bo mikrofalówki są zakazane, bo zakłócają pracę urządzeń elektronicznych. To są posiłki liofilizowane, czyli trzeba je zalać ciepłą wodą lub gorącą wodą, co się robi za pomocą takiej specjalnej strzykawki z igłą. No bo ponieważ kości nie możesz sobie odkręcić kurka z wodą albo przelać wody. Myśmy jedli smaczne potrawy z cateringu, ale to się tak naprawdę dużo nie różniło od tego, co się naprawdę zjada tam nad Ziemią, na orbicie wokół ziemskiej. Jeśli myślę o różnicach między jedzeniem na Ziemi a w kosmosie, to astronauci mówią, że tam trzeba bardzo ostro przyprawiać jedzenie, bo inaczej jest w ogóle bez smaku. Ponieważ kości, wszystkie płyny w organizmie, w ciele unoszą się, nos zostaje przyblokowany i ma się taki stały nieżyt w nosie, jak przy przeziębieniu. I na tym cierpi i węch, i smak. A więc, żeby coś poczuć, żeby jak jesz tam na stacji kosmicznej w stanie nieważkości, żeby coś poczuć, to trzeba bardzo ostro przyprawiać. Oczywiście nie można używać solniczek i pieprzniczek, bo po chwili miałbyś latające, unoszące się drobiny soli i pieprzu, więc używa się tylko plastikowych buteleczek ze słoną i pieprzową wodą albo z chili. Wyciska się kilka kropel do potraw. No tak to wygląda na stacji kosmicznej, a my, tak jak powiedziałem, mieliśmy zwykły catering.
Rozumiem, że to jest prototyp takiej bazy, która kiedyś znajdzie się albo na Księżycu, albo na Marsie, albo jeszcze na innej planecie w dalekiej, dalekiej, jeszcze bardziej dalekiej przyszłości.
Ta nasza misja, myśmy tak mówili o tym, że to była misja marsjańska, ale tak naprawdę była to misja analogowa na stację Gateway, którą NASA zbuduje już wkrótce na orbicie wokół Księżyca. To będzie taka brama do ponownego lądowania na Księżycu. No i ta nasza misja miała symulować przebywanie na takiej stacji wokół księżycowej. W rzepienniku z tej stacji można symulować misję na powierzchni Księżyca, na powierzchni Marsa, na powierzchni dowolnie innej planety, na którą się kiedyś ludzie wybiorą.
Właśnie, ja kiedyś to traktowałem jako science fiction, jako taką mrzonkę. I dopiero kiedy przeczytałem biografię Elona Muska, zrozumiałem, że najbogatszy facet na świecie robi dosłownie wszystko. To jest jego życiowa misja, żeby tych ludzi na Marsa wysłać. Z nim zresztą włącznie. Nawet niekoniecznie jego, ale następne pokolenia. I naprawdę wkłada w to ogromne środki, ogromne pieniądze, wielką pracę, żeby to zrobić, prawda?
Statek Starship, który w tym roku już poleciał raz w kosmos, to był testowy lot, jeszcze się nie do końca udał, ale on prawdopodobnie już w tym roku jeden z kolejnych testów się powiedzie i będzie mieć gotowy statek do lotów w daleki kosmos. Starship będzie mógł wziąć na pokład 100 pasażerów za jednym razem. Elon Musk twierdzi, że tych statków Starshipów będzie mógł zbudować kilkaset, kilka tysięcy i tą całą flotylę zapełnioną ludźmi zamierza posłać na Marsa, a chętnych nie brakuje. Już wiele tysięcy osób zapisało się na listy i zgłosiło się do takiej podróży.
Właśnie, ten lot na Marsa trwa, z tego co się orientuję, pół roku.
Tak, i to najkrócej, bo można sobie wyobrazić nawet dłuższą drogę, ale tak, najkrócej jesteśmy w stanie się tam dostać w pół roku. Potem, jeśli chcemy powrócić, to też nie można tego zrobić od razu, dlatego że musimy poczekać znowu na korzystne położenie Ziemi i Marsa, a więc możemy wrócić dopiero o jakichś kolejnych 20 miesiącach, a więc cała podróż, jeśli chcemy wrócić tam i z powrotem, to będzie trwała ponad 2 lata, ponad 2,5 roku nawet. Więc to jest długa podróż, tylko dla wytrwałych podróżników.
Tylko dla wytrwałych, bo znowu z tego co wiem, najdłużej na orbicie wytrzymał rosyjski kosmonauta Walerii Polyakow i to było ponad 400 dni, 437, 440 dni w kosmosie.
Tak, więc właściwie nie wiemy tak naprawdę, czy taka podróż w ogóle jest możliwa, bo nikt nie przeżył w izolacji i w takich warunkach kosmicznych tak długo. Powiem ci, że był taki eksperyment wykonany dekadę temu w Moskwie. 6 ochotników było zamkniętych w takim moskiewskim habitacie przez 520 dni. To był najdłuższy eksperyment tego typu, jeśli chodzi o izolację zamkniętej przestrzeni. Zdaje się, że oni wyszli z tego symulatora w całkiem dobrej kondycji. No tak, ale takiej prawdziwej podróży jeszcze nikt nie odbył kosmicznej, tak długiej.
A co stoi na przeszkodzie? Poza naszymi, pewnie głównie nasze warunki fizyczne, ale jesteśmy w stanie zapewnić na tyle tlenu, na tyle pożywienia, wszelkich potrzebnych człowiekowi zasobów?
Jesteśmy w stanie. Scenariusze podróży na Marsa przy wykorzystaniu istniejących technologii zostały już jakiś czas temu napisane, więc wiemy jak to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić. To wymaga tylko po prostu pieniędzy i decyzji politycznej tak naprawdę, no bo prawdopodobnie prywatna firma jedna, nawet tak bogatego człowieka jak Elona Muska nie jest w stanie tego zrobić, bo to musiałoby być przedsięwzięcie prowadzone przez NASA albo nawet i międzynarodowe przedsięwzięcie skupiające specjalistów i ekspertów z większej liczby krajów. Ale tak jak mówię, scenariusz został opracowany i wiemy, że jest to możliwe. Jeden ze scenariuszy mówi, że wszystko, co potrzebne do życia na Marsie, będziemy mogli zrobić na miejscu, wyprodukować na miejscu. Bo na Marsie właściwie mamy dostęp do wszystkich potrzebnych nam zasobów. Nie ma tlenu na przykład, no ale można go wyprodukować. Nie ma tam gotowego paliwa rakietowego, ale można go wyprodukować. Wiemy, jak to zrobić. Więc potrzeba tylko decyzji i pieniędzy, dużych pieniędzy, no bo to będzie kosztowało miliardy dolarów.
Ja się zastanawiałem, czemu akurat Mars, no pewnie dlatego, że jest stosunkowo blisko i właśnie ma te zasoby, ma te warunki, które mimo, że ekstremalnie trudne, to jednak są dużo lepsze niż na innych planetach.
Mars jest planetą, na której warunki są najbardziej, najbliższe tym ziemskim. Na Marsie grawitacja jest niższa niż na Ziemi, bylibyśmy lżejsi. Z tym typem grawitacji, to jest 1/3 grawitacji ziemskiej, radzilibyśmy sobie całkiem nieźle, to wiemy. Natomiast powietrze jest na Marsie za bardzo rozrzedzone.
To byłaby długa, powolna, bolesna śmierć.
Gdybyśmy wyszli bez skafandra z marsjańskiego habitatu, tak, nie przeżyjemy. Aczkolwiek są też plany i scenariusze tak zwanej terratransformacji Marsa, które zakładają, że moglibyśmy w długiej perspektywie czasu przekształcić warunki Marsa tak, aby przypominał Ziemię. Należałoby wtedy podnieść w jakiś sposób temperaturę na Marsie.
Bo zdaje się, jądro Marsa zgasło i tam jest jakieś ogromne promieniowanie kosmiczne.
Tak, mówisz o kolejnym problemie. Tych problemów jest całe mnóstwo. Ale tak, to jest jeden z problemów, że Mars nie ma, prawdopodobnie, nie ma płynnego jądra, nie, w tym jądrze więc nie ma prądów konwekcyjnych, a te prądy konwekcyjne, przynajmniej w przypadku Ziemi, produkują pole magnetyczne, które chroni Ziemię przed promieniowaniem kosmicznym. Na Marsie tego nie ma, więc Mars jest zupełnie bez bariery ochronnej, która by go chroniła przed promieniowaniem kosmicznym. Więc na Marsie człowiek jest narażony na podwyższone promieniowanie, które oczywiście jest związane z ryzykiem różnych chorób nowotworowych.
No właśnie, właśnie, właśnie. Człowiek, a może taką alternatywą dla kolonizowania Marsa byłoby wysyłanie nie ludzi, tylko robotów. Zresztą już taki robot, taki dron już na Marsie się pojawił.
Cały czas działają dwa marsjańskie łaziki, są aktywne. Nad Marsem również latają statki i satelity. To jest nieustający spór, jeśli chodzi o zwolenników podboju kosmosu. Czy realizować to, tę misję tylko za pomocą robotów, czy też jednak człowiek, astronauta jest niezbędny. No ci, którzy stawiają na ludzi, twierdzą, że jednak nic nie jest w stanie zastąpić człowieka, jego pomysłowości i tego, że w sytuacjach krytycznych i trudnych jednak człowiek potrafi coś wymyślić, wpaść na rozwiązanie i je zrealizować. Natomiast roboty są dobre do badań kosmicznych i do przeprowadzania eksperymentów poza Ziemią, do badania środowiska pozaziemskiego. Ci, którzy są zwolennikami podróży człowieka, twierdzą, że no jest to niezbędne, abyśmy z czasem sobie i zdobyli i utrzymali przyczółki kosmiczne. Właśnie bazy, czy takie miejsca poza Ziemią, gdzie człowiek mógłby stale mieszkać i żyć. No bo jak twierdzą, jest to niezbędne do przeżycia całej ludzkości. To byłoby takie zabezpieczenie, taki bezpiecznik dla nas, że w przypadku, kiedy Ziemia zostanie zagrożona, że będziemy się mogli wtedy przenieść gdzieś indziej, znaleźć sobie inne miejsce w kosmosie.
To jest wielka nadzieja, no bo wiemy, że w końcu kiedyś Ziemia przestanie w tej postaci, w której teraz jest, istnieć, nawet niezależnie od działań ludzi. Po prostu taka jest jej natura. Oczywiście to jest bardzo odległa perspektywa, ale ona się wydarzy. Czy w tym punkcie jeszcze będzie ludzkość? Ja nie sądzę, ale kto wie.
Rachunek prawdopodobieństwa jest bezwzględny, tak. Albo zostaniemy zmieceni przez uderzenie jakiejś wielkiej asteroidy, albo na przykład gdzieś w pobliżu Układu Słonecznego nastąpi wybuch supernowej i trafi w nas promieniowanie z tej supernowej. No, i mamy to szczęście, że żyjemy w takim bardzo spokojnym i zacisznym zakątku Układu Słonecznego, ale to nie będzie trwać wiecznie.
Nie chciałbym tak puentować, ale w sumie można coś optymistycznego powiedzieć o tych habitatach, bo nawet jeżeli nie przydałyby się na Marsie, to zawsze w razie zagrożenia moglibyśmy się w nich schować, gdyby Ziemia stała się kolejnym Marsem.
Też jest dużo innych korzyści z tych habitatów. No, chodzi o to, że tam są wymyślane i testowane te różne kosmiczne innowacje, które przecież nie biorą się z powietrza.
Czyli garnki. Nie, no chodzi mi o te garnki NASA, bo bardzo często z jakiegoś powodu NASA jest przypisywana do jakichś garnków.
Te garnki to akurat dobry przykład. No nie wiem, czy wiesz na przykład, ale jak się golę codziennie, prawda, to sobie przypominam, że te utwardzane diamentową warstewką ostrza, golarek, no to powstały właśnie, to są to odpryskiem kosmicznych wynalazków, które powstały na potrzeby programu Apollo. I takich wynalazków jest mnóstwo. Takich, które się wzięły z badań kosmicznych. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale żeby wydobyć jak najwięcej informacji ze zdjęć nadsyłanych z Księżyca, powstały pierwsze programy do cyfrowego przetwarzania obrazów, które niemal bezpośrednio zostały potem zastosowane w tomografii komputerowej czy radiografii, do analizy obrazów z wnętrza ciała. Teflon również wymyślono jeszcze przed epoką lotów w kosmos, ale i rzepy i teflon się potem rozpowszechniły dzięki astronautom, bo oni zaczęli ich używać. I one zaczęły być stosowane czy to w skafandrach kosmicznych, czy w różnych urządzeniach dla astronautów i potem stamtąd trafiły i zostały upowszechnione i trafiły do życia codziennego.
Czyli wszyscy kucharze i wszyscy, którzy nie potrafią wiązać butów, powinni podziękować astronautom.
Absolutnie.
I tym możemy naszą rozmowę zakończyć. Moim rozmówcą był Piotr Cieśliński z działu naukowego, dziennikarz naukowy Wyborczej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.